Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie będziemy mówili o początkach Rzeczpospolitej i roli marszałka w tychże dniach, bo musimy wspomnieć, że zadziwiającym się stało, iż marszałek, który został przetransportowany z twierdzy w Magdeburgu, długo nie był na terenach, no jeszcze wtedy nie Rzeczpospolitej, i raptem pojawia się w Warszawie i zostaje obdarzony władzą. Dariusz Marek Strzednicki, historyk i filmowiec.
Józef Piłsudski już podczas pobytu w Magdeburgu był działaczem owianym legendą. Przecież epopeja legionowa, działalność jego wcześniejsza, konspiracyjna, to wszystko złożyło się na legendę już wówczas w tamtym okresie. Został aresztowany w lipcu 1917 roku, czyli jeszcze przed tym obszarem czasowym, w którym my możemy mówić o rodzeniu się niepodległej Rzeczypospolitej. Jednak Piłsudski mniej więcej wiedział dokładnie, że na poziomie listopada i sytuacja frontowa i polityczna ogólnie w Europie będzie sprzyjała ponownym odradzaniu się niepodległej Polski. Dlatego on był bardzo spokojny.
Ale już rok później, po lipcu, bo już w 1918
tak,
roku.
Tak, tak. I on był mocno spokojny, ponieważ w lutym 1918 roku, czyli jeszcze przed wydarzeniami, które my możemy nazwać wydarzeniami dążącymi do niepodległości Polski, zaproponowano mu taki urlop. Mógł wyjechać na ziemię polskie, ponieważ urodziło mu się pierwsze dziecko, Wanda. Niemcy kurtuazyjnie zaproponowali mu urlop, oczywiście pod słowem honoru, że wróci z powrotem do Magdeburga. Piłsudski jednak z tego nie skorzystał, dlatego że miał świadomość tego, że te wydarzenia potoczą się bardzo szybko, ale może powróćmy właśnie do tego okresu pierwszego, kiedy to Józef Piłsudski został aresztowany w lipcu 1917 roku. No jeszcze wówczas sytuacja nie była tak transparentna, jasna, więc tu mogło się wiele zdarzyć. Piłsudski najpierw został aresztowany i osadzono go w twierdzy Danzig, później w Wesel i na końcu w Szpandau. Później go przewieziono do Magdeburga. Należy powiedzieć, że Piłsudskiemu przygotowano dobre warunki. Miał apartament składający się z trzech pomieszczeń, pokój dzienny, gabinet do pracy, sypialnia. Mógł też wchodzić do centrum miasta, a także Niemcy kurtuazyjnie zaproponowali mu kąpiele zdrowotne, ponieważ on się nabawił na froncie reumatyzmu. To była bardzo przykra i dziś nawet wieloletnia choroba, natomiast po tych zdrowotnych kąpielach nie dawał sygnałów marszałek późniejszy, że ma jakieś kłopoty zdrowotne akurat w tym obszarze. Po pewnym czasie dotarł do niego Kazimierz Sosnkowski, no więc mogli śledzić sytuację, otrzymywali prasę. Może nie na bieżąco jednak docierała do nich ta prasa, docierały do nich informacje. I Piłsudski nie był w najlepszej kondycji, ani psychicznej, ani fizycznej w tamtym okresie. Jednak, no cóż, wektor czasu podążał tylko w jednym kierunku, a to, co się działo w centrum Europy, skłaniało do pozytywnych myśli na temat przyszłości i też niepodległości Polski. W lutym urodziła się Piłsudskiemu córka. Pierwsza córka, miał 51 lat, był bardzo szczęśliwy, przeszczęśliwy. Był zadowolony, poprosił mamę dziewczynki Aleksandra, aby przysłała mu jej fotografię i godzinami wpatrywał się w wizerunek tego małego dziecka, doszukując się cech anatomicznych, które podobne są czy zbliżone do rodziny Piłsudskiego. Trochę się irytował, bo akurat tak się złożyło, on wówczas o tym nie wiedział jeszcze. Pierwsza córka była podobna do rodziny mamy. Natomiast druga córka, o której jeszcze nie wiedział, że takowa przyjdzie na świat, ona się urodziła dokładnie dwa lata później, bo też w lutym 1920 roku, ona była już podobna właśnie do rodziny Piłsudskiego. No ale wpatrując się w fotografię małej Wandy, on niewiele wniosków potrafił wyciągnąć, dlatego był bardzo mocno zirytowany tym wszystkim. Tymczasem sytuacja osiągnęła już taki moment, że należało się zastanowić nad tym, co się dzieje w Europie Środkowej. W listopadzie 1918 roku Piłsudski już czuł, wiedział, że zostanie zwolniony. No i tak też było, ponieważ w tamtym okresie wybuchła lewacka rewolucja w Niemczech. Obóz władzy w tamtym okresie, obóz cesarski, bardzo obawiał się tej rewolucji, ponieważ sytuacja mogła bardzo łatwo wymknąć się spod kontroli, albowiem ta rewolucja Spartakusa w Niemczech mogła się połączyć z komunistyczną, bolszewicką rewolucją w Rosji. No i wówczas rzeczywiście strach na Europę mógł paść. Niemcy wiedzieli o tym, rozumieli ten mechanizm i dlatego zwolnili Piłsudskiego, bo wiedzieli, że będzie stawiał jakiś opór, prawda, bolszewików.
Że przez terytorium terytorium Polski nie dojdzie do połączenia.
Tak, że powstanie taki sztuczny bufor, ale dodatkowo jeszcze sylwetka Piłsudskiego była znana przecież Niemcom. On był wielokrotnie rozpracowywany i też zdawali sobie z tego sprawę, że niewątpliwie Piłsudski, gdy obejmie władzę w Polsce, będzie pacyfikował ruch komunistyczny. I rzeczywiście tak się złożyło, że najpierw odwiedził go hrabia Kesseler, który zaproponował mu on jednoznacznie, natomiast w bardzo eufemistycznej formie, ponieważ hrabia był dobrze wychowanym człowiekiem, aby Piłsudski podpisał taką deklarację lojalnościową, że po zwolnieniu nie będzie nic robił, co by mogło przynieść szkodę Niemcom. Piłsudski w bardzo niewybrednych słowach użył przy tym kilku argumentów, które trochę konsternowały hrabiego. Stwierdził, że nie podpisze tej karty lojalnościowej. No i oczywiście Kesseler szybko schował tę bibułkę i obeszło się bez podpisywania popularnej lojalki. Natomiast na drugi dzień rzeczywiście zjawiło się dwóch panów, którzy Piłsudskiego mieli przetransportować razem z Sosnkowskim do Warszawy. I pierwszą fazę podróży Piłsudski wraz z Sosnkowskim mieli pokonać pojazdem kołowym. To był taki zdezelowany samochód. Mieli dotrzeć do Berlina i tam w Berlinie podstawiono pociąg, który Piłsudskiego miał odwieźć do Warszawy. Wyruszyli panowie późnym popołudniem. No, sytuacja nie była najlepsza, ponieważ grasowały jakieś oddziały Spartakusa i Piłsudski nawet nie wiedział, że ta droga, podczas której będzie tworzyła się historia, będzie naszplikowana różnego rodzaju mrożącymi krew w żyłach sytuacjami. Więc rzeczywiście w jakimś tam momencie samochód został ostrzelany przypadkowo i pociski uszkodziły oponę, jak również układ jezdny tego automobilu. W związku z tym wyszli z samochodu i nie wiedzieli, co robić. Tam gdzieś pohukiwała sowa, ściana lasu ciemna mroziła krew w żyłach, w oddali słychać było ujadanie psa. Co robić? No, o ile szofer bardzo szybko poradził sobie z oponą, bo miał po prostu koło na wymianę, to o tyle te zniekształcenia komory silnikowej, no nie dało się tak łatwo opanować. W związku z tym Sosnkowski zaproponował, aby dojść do Berlina pieszo. No, nie była to łatwa podróż, bo ogromnie zimno było. Piłsudski był zresztą w rozpiętym płaszczu, bez przerwy tam biegał zdenerwowany koło tego szofera. On się mocno irytował, ale w związku z tym się ogromnie przeziębił. On nie wiedział jeszcze o tym. Dopiero te przeziębienie da znać o sobie 10 listopada, kiedy dotrze do Warszawy. Natomiast ta wycieczka do Berlina pieszo nie była czymś, co Piłsudski mógł zaakceptować, więc zastymulował szofera do intensywniejszej pracy. A tymczasem Niemiec przypomniał sobie, że w bagażniku wiezie jakieś prezenty dla swojej narzeczonej i wśród tych suwenirów były elementy damskiej konfekcji. I tym właśnie uszczelniono chłodnicę, jak również pończochy się przydały tutaj, zostały przetworzone w pasek klinowy. Samochód ruszył po długim, co prawda, czasie, ale była to bezpieczniejsza podróż w sumie niż wędrówka piesza. I istotnie dotarli do Berlina. Piłsudski był wtedy całkowicie wykończony. Już wówczas te przeziębienie dało znać o sobie. Powoli rosła temperatura. Był w coraz gorszej kondycji, a tu historia czekała na niego. Jak powiedzieliśmy wcześniej, to był owiany już legendą działacz niepodległościowy, który umykał carskiej Rosji. Gdzieś tam Rosjanie przecież wydali na niego wyrok śmierci. On nie był pojmany. Oczywiście tak, raz rzeczywiście go złapano, ale w brawurowy sposób, no w sposób wręcz fabularny. Uciekł z tego więzienia przed wykonaniem wyroku, co jeszcze bardziej uczyniło go postacią legendarną. I tam rzeczywiście w Berlinie on przenocował. Na drugi dzień wczesnym świtem wsiadł w pociąg, dziwny pociąg, bo złożony jedynie z lokomotywy jednego wagonu. I tak dojechał we wczesnych godzinach rannych o godzinie 7:00 do Warszawy. Tam w Warszawie niewiele osób w zasadzie wiedziało, że Piłsudski dociera. To był mały krąg osób, między innymi Polskiej Organizacji Wojskowej. Tam był Adam Koc, tam był również książę Zdzisław Lubomirski. Natomiast tak w rzeczywistości to te owacje, o których często na kartach historii możemy wyczytać, one się odbyły już post factum, po przyjeździe samym Józefa Piłsudskiego. Kiedy ludzie rzeczywiście wiedzieli, że Piłsudski jest, zainspirowani rzeczywiście krakowskim przedmieściem, tam tłumy chodziły, wiwatowały na jego cześć, jak również zainspirowały się same do działań, bo wówczas zaczęto rozbrajać Niemców. I te akcje jak gdyby już zaczęły żyć własnym życiem. Więc Piłsudski, docierając do Warszawy, był w bardzo złej kondycji, o czym mówiliśmy, fizycznej, bo te apogeum przeziębienia akurat wówczas 10 listopada miało miejsce, więc miał wysoką bardzo temperaturę. Był osłabiony ogólnie. To zdenerwowanie też w jakiś sposób na niego podziałało. Przecież dwa dni wcześniej przeżył okrutną wręcz noc, tą podróż w tych ciemnościach i ten ostrzał karabinów maszynowych przechodzącego oddziału, to też w jakiś sposób się nad nim negatywnie odbiło. Ale sprostał zadaniu i tworzył tę historię, bo Rada Regencyjna, która wówczas była rządem w Warszawie, po przyjeździe zasugerowała mu stanowisko ministra spraw wojskowych. No ale sytuacje działy się bardzo szybko i w związku z tym nie czekano w zasadzie na jego zgodę i 11 listopada, czyli dzień później, Piłsudski od Rady Regencyjnej otrzymał stanowisko dowódcy wojsk. Dzień później, 12, z kolei Rada Regencyjna właśnie w jego dłonie powierzyła tworzenie się nowego rządu. Piłsudski zaczął ten rząd tworzyć, ale no nie było to proste, ponieważ sytuacja w Polsce w ogóle była dosyć skomplikowana. Na terenie Polski powstawały lokalne ośrodki władzy w sytuacji, gdy wszyscy dowiedzieli się, iż państwa centralne skapitulowały, bo 11 listopada państwa centralne podpisały kapitulację, więc siłą rzeczy w dużych miastach aktywiści tam działający niepodległościowi zaczęli tworzyć no, fakty dokonane.
Rządy w Krakowie, czyli Polska Komisja Likwidacyjna, rządy w Lublinie, powstały już rząd pod egidą Żeromskiego w Zakopanem i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no główne ośrodki to był właśnie Kraków, Polska Komisja Likwidacyjna, tam została utworzona Poznań, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, Lublin, rząd Daszyńskiego, no ale ciągle jeszcze mamy aktywny rząd warszawski
i Radę Regencyjną,
oczywiście. I Piłsudski w takiej sytuacji zdawał sobie dobrze sprawę. To był bardzo ważny okres, ale Piłsudski sprostał zadaniu. On szybko sobie kojarzył fakty i widział, że nie może być mandatariuszem tylko jednej partii politycznej. A więc on się mocno od tego odcinał, bo Daszyński chciał przekazać mu władzę, ale on nie przyjął tej władzy od rządów Daszyńskiego, ponieważ on chciał przyjąć władzę od Polski, a nie od jednej siły politycznej. I rzeczywiście doskonale się w tym układzie znalazł. Następnie Rada Regencyjna podała się do dymisji. Po prostu przestała istnieć. Piłsudski od 14 listopada pełnił funkcję głowy państwa. Głowy państwa jeszcze nie do końca ukształtowanego, mocno okrojonego, ale Piłsudski był tą naczelną instancją
Rzeczypospolitej. Otrzymał pełnię władzy.
Otrzymał pełnię władzy i dlatego mógł sam później tworzyć fakty dokonane, własnym aktem podnosić siebie do następnych godności. To była taka sytuacja dość specyficzna, ale tak też się działo, bo własnym aktem został mianowany na tymczasowego naczelnika państwa polskiego.
Musimy jeszcze wziąć pod uwagę tę sytuację, która była na terenach ówczesnej, no jeszcze nie Polski, ale i Warszawy, i innych terytoriów, które były zajęte przez Niemców, dochodziło do rozbrajania i w każdej chwili mogły wybuchnąć walki. Mieliśmy owe niemieckie wojska mocno zrewoltowane, ale nadal dosyć karne i nadal mocno wyposażone. To była jednak siła, którą trzeba było brać pod uwagę. Może już Rosjan nie, Austriaków nie, ale Niemcy to była ogromna siła.
Tak, i dlatego Piłsudski po przyjeździe bezpośrednio podporządkował sobie taki komitet żołnierski niemiecki. Oni sobie zdawali z tego sprawę, że Piłsudski gwarantuje im, to były wojska liczne, gwarantuje tej licznej masie mężczyzn bezstresowe przedostanie się do Niemiec, do swoich domów. I dlatego oni rzeczywiście byli zrewolucjonizowani, ponieważ tam docierały do nich informacje o rewolucji lewackiej w ich ojczyźnie, ale oni mimo wszystko, no to zupełnie zrozumiałe, oni byli zmęczeni już trochę wojną. Jeżeli ktoś im dał słowo, że oni dotrą bez żadnych problemów z powrotem do domu, to ten zapał rewolucyjny trochę jednak w ich duszach osłabł. Także Piłsudski dokładnie zdawał sobie sprawę z tej sytuacji, zagrożenia, jakie stwarza ta sytuacja i dlatego podporządkował sobie tę Radę Żołnierską niemieckich żołnierzy.
Z jednej strony Niemcy, ale z drugiej strony no, różnorodne siły, to rozbicie polityczne Polski musiał też nad tym wszystkim zapanować.
Tak, to nie było łatwe, ponieważ Piłsudski początkowo powołał rząd Daszyńskiego. Jak się okazało, Endecja nie do końca mogła zaakceptować osobę Daszyńskiego i Piłsudski musiał po prostu wycofać się z tego pomysłu i w sumie premierem został Jędrzej Moraczewski. Piłsudski bardzo chciał stworzyć taki rząd koalicyjny. No nie było to proste, ponieważ w sytuacji tak dużego rozbicia partyjnego, tak dużej polaryzacji, no każda ze stron miała jakieś pretensje. Tutaj też należy wspomnieć, że my dość schematycznie niejednokrotnie dzielimy w tamtym okresie, w okresie roku 1918, na lewicę i prawicę, i tak do końca nie wiemy, kto tak na serio reprezentuje poszczególne strony przyszłego parlamentu. Ja chciałbym wspomnieć o PPS-ie, dlatego że PPS pod koniec XIX stulecia prowadził, powiedzmy, bardzo rozsądną, mówiąc eufemistycznie, politykę werbunkową. I dlatego cała generacja inteligentów, która była bardzo bliska hasłom Mendecji, ona się znalazła w PPS-ie przez przypadek, ponieważ rekruter, który miał przed sobą młodzież ze środowisk inteligenckich, on zupełnie innymi słowami operował i zupełnie inny pakiet egzemplifikacji przekazywał audytorium. Gdy widział inteligentów, mówił: panowie, najważniejszą rzeczą jest niepodległość. Nasza ukochana ojczyzna ma powstać niczym feniks z popiołów. Docierało to do dusz tych młodych inteligentów? Docierało. No tak, ale jak rekruter miał przed sobą młodzież robotniczą, to natychmiast zmieniał tony i twierdził: towarzysze, najważniejsza rzecz to jest odebrać środki produkcji z nienawidzonym kapitalistom. No i przy takim sposobie narracji oczywiście PPS rosła w siłę. Dlaczego to mówię? Dlatego, żeby zrozumieć tą sytuację konkretną, że ci ludzie, Piłsudski również przecież, cała generacja inteligentów, mówiąc kolokwialnie, dała się nabrać na te hasła.
I... może nie tyle nabrać, bo sami też jednak wiedzieli, że coś się musi zmienić, bo obserwowali te wszystkie stosunki społeczne, które były w Rosji, przyglądali się temu. Wybuchła przecież rewolucja i wiedzieli, że brak ewentualnych reform społecznych może doprowadzić do podobnych wybuchów w Polsce. Stąd także spory program społeczny zrealizowany właśnie przez naczelnika państwa.
No tak, to było signum temporis. Oczywiście te
głos
zmiany były...
wyborczy dla kobiet, 8-godzinny dzień pracy.
One były konieczne, natomiast ja mówię ogólnie o sytuacji, bo część osób, która później była aktywistami PPS-u, zupełnie nie rozumiała, prawda, samej istoty socjalizmu. Natomiast bliżej im było do narodowej demokracji, no ale przez taki zupełny przypadek, podobnie zresztą jak Piłsudski, zjawił się po zesłaniu syberyjskim na ziemiach polskich i nie wiedział, co ma począć, co ma robić. Dochodziły do niego jakieś informacje, że powstają formacje polityczne, które głoszą potrzebę odzyskania przez Polskę niepodległości. I to było tym azymutem dla niego, niepodległość. I dlatego, jak on się spotyka, bo nie było na ziemi wileńskiej zorganizowanej komórki endeckiej, była dobrze zorganizowana natomiast PPS, jak on się spotyka z hasłami PPS-u, które bardzo wyrywkowo, prawda, są serwowane dla niego, niepodległość Polski, to on reaguje. Ale w rzeczywistości to, jak Piłsudski pisał później wspomnienie, jak to przecież socjalizm dla niego był czymś zupełnie niezrozumiałym. Właśnie wówczas, w listopadzie 1918 roku, gdy Józef Piłsudski przybył do Warszawy, tam natychmiast pojawili się przedstawiciele komórki PPS i chcieli mu przekazać sztandar pogotowia PPS. I Piłsudski powiedział: nie, panowie, ja tego sztandaru nie przyjmę. I to był jakiś taki sygnał również, że Piłsudski jest strzemięźliwy, jeśli chodzi o tą stronę polityczną. No później oczywiście nastąpiła dalsza metamorfoza, już lata 30. to mamy zupełnie innego marszałka.
Właśnie ten moment, te dni pierwsze, listopadowe 1918 roku, pozwolił docenić kunszt polityczny marszałka, który raptem z pewnego niebytu politycznego pojawia się w stolicy, jeszcze wtedy nie stolicy, ale już wiadomo było, że jeśli państwo polskie się odrodzi, to Warszawa będzie stolicą. I błyskawicznie zorientował się, co można i co kto znaczy, i błyskawicznie rozpoczął budowę państwa. Wszystkie reformy, wszystkie ważne decyzje, które stały u podstaw nowego państwa, zostały właśnie przez niego podjęte.
Owszem, ja natomiast nie nazwałbym ten okres, w którym Piłsudski był przetrzymywany w Magdeburgu, jakimś okresem pustym, okresem niebytu, dlatego że nazwisko Józefa Piłsudskiego było naprawdę powszechnie w tamtym okresie znane.
To zrozumiałe.
On funkcjonował w świadomości
uczestniczył w takim życiu politycznym na bieżąco, nie pokazywał się, nie przekonywał. Był gdzieś tam, był legendą i tę legendę w pewnym momencie, jak były sprzyjające okoliczności, można było powołać do rządu.
Tak, on funkcjonował bardzo żywo w świadomości społecznej jako niepodległościowy, jest działacz, który walczy o Polskę. Działacz, który był więziony, poszukiwany, więc każdy był świadom tego, kim jest Józef Piłsudski. Dlatego łatwo mu było w tym momencie przejąć tą władzę. No przecież przybywa do Warszawy i tam nikomu innemu, tylko Piłsudskiemu, Rada Regencyjna się podporządkowuje. No 16 listopada jest też ważną datą w kalendarzu niepodległości Polski, dlatego że 16 listopada Józef Piłsudski zdecydował się notyfikować powstanie niepodległego państwa polskiego państwom zachodnim. Więc tu rzeczywiście Polska zaczęła się odradzać i 16 listopada zjawiła się nagle, ale oczekiwanie na mapie Europy Środkowej.
To można by powiedzieć. powiedzieć, że to dokładna data zaistnienia Rzeczpospolitej po długich latach zaborów.
Tak, dokładnie. Zaistnienia w świadomości społeczeństw zachodnich głównie.
Międzynarodowe.
Bo to, co się działo pomiędzy Szprewą a Wisłą, czy dalej Niemnem jeszcze, to inna zupełnie sytuacja i tam świadomość obywateli, jak również aktywistów politycznych była troszeczkę bardziej precyzyjna.
I takie były te pierwsze dni, kiedy to marszałek objął stery rządów i stery dusz Rzeczpospolitej. Potem potoczyły się wydarzenia, jak z bicia strzelił kolejne decyzje i już 19-20 rok to wojny o granice i cały czas budowanie nowego państwa, które musiało zostać zlepione z trzech niepasujących do siebie części, w sensie i prawnym, i tego, co funkcjonowało w każdym zaborze. Trzeba było ujednolicić i stworzyć całkowicie nowe państwo.
To bardzo było trudne, to było kolosalne przedsięwzięcie, bo nawet w tak prozaicznej materii jak komunikacja, prawda, te drogi były różne, te linie kolejowe również nie obejmowały tego terytorium, więc trzeba było je dokładnie połączyć, ale jak się okazuje, tamte społeczeństwo w tamtym okresie zdało egzamin w 100%. Cały obszar tych działań był ogromny. Największym wyzwaniem było wykuwanie granic. To przecież nie było proste i tutaj zarówno Józef Piłsudski, jak i całe społeczeństwo tamtego okresu zdało w 100% egzamin, bo te granice po traktacie ryskim w 1921 roku na wschodzie zostały przesunięte w ten sposób, że granicy II Rzeczypospolitej znalazły się całe setki tysiące Polaków, które w sytuacji niesprzyjającej pozostałyby pod władzą Rosji Sowieckiej, a to na pewno nie byłoby dla nich miłe.
Dzisiaj rozmawialiśmy o pierwszych dniach wolności i roli marszałka Józefa Piłsudskiego, wówczas naczelnika państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Dariusz Marek Strzednicki, historyk i filmowiec. Ja również państwu dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.